W moich dłoniach znakomita powieść. O, czy powieść to jeszcze się okaże? Zaraz o to zapytam. Gregora von Rezzoriego, Niegdysiejsze śniegi. A moją rozmówczynią jest pani Małgorzata Gralińska. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Autorka przekładu. Właśnie, czy to jest powieść?
No właśnie, ciężko zakwalifikować tak jednoznacznie tę książkę.
Sam mówi się o autofikcji, pisze, że... prawda? Mówi się często o autofikcji, tak, w przypadkach takich książek.
Tak, tak. To jest na pewno autofikcja, to jest proza autobiograficzna. Natomiast sam autor pisze, że są to szkice portretowe do autobiografii, której nigdy nie napisze. Więc tak jakby sam odżegnywał się od tego, że jest to autobiografia.
Ale myślę, czyli on sam nie był pewien tego gatunku, prawda? Czy raczej, nie wiem, kokietował troszkę może tą formą?
Tak. Myślę, że nie był pewien. Myślę, że tutaj też trochę tak od razu próbuje dać do zrozumienia czytelnikowi, że czytelnik nie ma tu do czynienia z taką typową autobiografią, czyli te fakty, właśnie, czy to są fakty, to o czym on pisze, że są to bardziej wspomnienia, impresje, że często miesza fakt i fikcję. I u von Rezzoriego bardzo, to jest też zjawisko, które jest powszechne w jego książkach, często się pojawia, że właśnie nigdy do końca nie wiemy, czy to jest jeszcze fakt z jego życia, czy to już jest fikcja. Więc myślę, że on też troszeczkę się tutaj tak próbuje na samym początku zastrzec.
A czy badacze jego biografii zweryfikowali te informacje, które podawał w swoich książkach?
To jest też ciekawe pytanie, ponieważ trwają obecnie prace nad monografią von Rezzoriego, znam osobiście tłumacza literatury hiszpańskiej, właściwie literatury niemieckojęzycznej na hiszpański, José Anibala Camposa, który właśnie pracuje nad taką biografią, czy monografią na temat von Rezzoriego i jego twórczości, ale ma też dostęp do jego prywatnego archiwum, do jego notatników, listów, kalendarzy. I właśnie pytałam go o to, jak można te fakty interpretować, czy rzeczywiście możemy to wszystko brać za dobrą monetę. I José mówi, że najbliżej swojej biografii jest von Rezzori w takiej innej książce, którą napisał właściwie już chyba jak ostatnią, wyszła pod koniec życia i to się nazywa ta książka Mija auf der Spur i to jest po moich śladach, po własnych śladach, można to tak przetłumaczyć, więc nie wiem, czy da się te wszystkie fakty do końca zweryfikować i na pewno coś wiemy, na pewno większość, no to jest tak w cudzysłowie powiedzmy prawda, na pewno większość tych faktów się zgadza, ale...
Ja nie miałem pewności, pani Małgorzato, jak czyta się jego nazwisko, von Rezzori czy
Rezzori? Von Rezzori, ponieważ tak, jest to włoskie nazwisko, włoskojęzyczne.
Właściwie jego to jest taki anagram, prawda, bo on się nazywał D'Arezzo.
Tak, Rezzori D'Arezzo, tak, to było, tak, ale z Włoska czytamy to nazwisko, bo właśnie ta rodzina ojca wywodziła, od strony ojca wywodziła się z Sycylii.
Co wiadomo na jego temat? Nie mówmy jeszcze na razie o tej jego biografii, o fikcji czy autofikcji. Powiedzmy w skrócie może dla zainteresowania czytelniczek i czytelników, kim ten człowiek był tak naprawdę?
Tak. Gregor von Rezzori urodził się w Czerniowcach i to wydaje mi się jest, i urodził się w 1914 roku, w maju w 1914 roku. I to wydaje mi się są dwie takie bardzo ważne informacje dla jego biografii, ale też dla jego twórczości. Urodził się w 1914 roku w maju, a więc tuż przed wybuchem I wojny światowej.
To dla niego bardzo ważna cezura, prawda?
Tak, bardzo ważna cezura. I urodził się jeszcze w Imperium Austro-Węgierskim, w CK Monarchii, która jak wiemy już za kilka lat, za 4 lata upadnie. I urodził się w Czerniowcach, a więc na rubieżach ówczesnej CK Monarchii, w mieście wielokulturowym, wieloetnicznym, w rodzinie carskiego urzędnika. Jego ojciec, jego rodzina właśnie przybyła do Czerniowców. ale byli oni właśnie pochodzili z tej z Sycylii, czyli z Włoch, natomiast sama już ta rodzina przywędrowała do Austrii właściwej, przywędrowała w XVIII wieku. Natomiast oni byli takimi cesarskimi urzędnikami. A po tym, jak CK monarchia upadła, postanowili wrócić na Bukowinę, postanowili wrócić do Czerniowców, mimo że już monarchia nie istniała i wtedy Czerniowce znalazły się w granicach Wielkiej Rumunii. Więc wydaje mi się, że te dwie rzeczy, data urodzenia i miejsce urodzenia, są bardzo ważne w przypadku von Rezoriego.
Czym była ta CK Austria czy Austro-Węgry dla Rezoriego? Bo on o niej mówi trochę jak na zasadzie Austria Felix, prawda? Austria szczęśliwa. Nawet używa takiego muzilowskiego, od Roberta Muzila, sformułowania cekania, prawda?
Tak.
Człowieka bez właściwości.
Tak. Z jednej strony rzeczywiście był to mit i on w tym micie był wychowywany. Ta rodzina von Rezorich, mieszkając już po zakończeniu pierwszej wojny w Czerniowcach, w Rumunii, oni tak naprawdę czuli się nadal, gdzieś tak duchowo oczywiście, obywatelami tego dawnego państwa. Ta Rumunia wydawała im się trochę taka dzika, trochę niebezpieczna. Zresztą wydawało im się też, że jest takim państwem przejściowym, bytem
sezonowym,
przejściowym.
Jak to się mówiło też o Polsce.
Tak, sezonowym państwem, dokładnie, dokładnie tak, to jest ten sam przypadek. Więc rzeczywiście byli poza tym oni elitą, dawną elitą, zdeklasowaną i no, tęsknili rzecz jasna za tymi dawnymi czasami. Natomiast sam Rezorio, wychowywany w atmosferze tego mitu, wydaje mi się, że jednak w swoich książkach, a na pewno w niegdysiejszych śniegach, skupiał się na rozkładzie tego starego świata, na jego upadku, na jego zmierzchu. Nie wydaje mi się, że był autorem, który by chciał jakoś pielęgnować czy zakonserwować ten mit.
Raczej w tym był chyba podobny właśnie także do Roberta Muzila, prawda? Bo ta groteska, która jest obecna w Człowieku bez właściwości, ten koniec tej cekanii, no może nie w takiej dawce, bo tej groteski aż tak wiele w niegdysiejszych śniegach nie ma, ale ten rys właśnie taki właśnie nie tylko sentymentalny, ale także krytyczny wobec tego czasu jest obecny.
Tak, tak. To jest bardzo trafna uwaga. Tam oprócz właśnie tego sentymentu, ja bym w ogóle powiedziała, że tam nie ma za wiele tak naprawdę sentymentu za tą CK monarchią. Jest być może sentyment za dzieciństwem, za młodością, choć wcale one nie były łatwe w przypadku von Rezoriego, ale właśnie jest ten rys krytyczny, a przede wszystkim jest mnóstwo ironii, sarkazmu, a czasami nawet drwiny.
Tak. No ale niegdysiejsze śniegi, czyli ta fraza tytułowana, nawiązująca do François Villona, no ona no, wskazuje na jakiś taki melancholijny charakter.
Tak, wskazuje na melancholijny charakter i tu jest też ciekawa sprawa, ponieważ po niemiecku ta książka tak się nie nazywa, ja o tym piszę w posłowiu. Ona po niemiecku nazywa się Blumen im Schnee, czyli dosłownie można byłoby to przetłumaczyć kwiaty na śniegu. Ten tytuł nie był zgodny z intencją samego autora. Von Rezorich chciał nazwać właśnie swoje wspomnienia, czy też tę swoją autofikcję Schnee von Gestern, a więc niegdysiejsze śniegi. A na tę propozycję nie zgodził się niemiecki wydawca, na czym von Rezorich ubolewał. Uważał, że wprost mówił o tym tytule Kwiaty na śniegu, że to jest idiotentitel, czyli taki tytuł idiotyczny, czy tytuł dla idiotów. I angielski przekład jest właśnie zatytułowany The Snows of Yesteryear, czyli te niegdysiejsze śniegi. I my do tego tytułu postanowiliśmy wrócić też w polskim przekładzie, czyli do tego tytułu zgodnego z intencją autora. Być może właśnie dlatego nie chciał, o przyczynach, dlaczego nie chciał się zgodzić niemiecki wydawca Rezorich, tak dokładnie nie pisze. Natomiast być może właśnie dlatego, że ten tytuł wydawał się taki zbyt melancholijny, może zbyt sentymentalny, no ale my w każdym razie wróciliśmy do tej intencji autora, tym bardziej, że von Rezorich też brał udział, nie wiem do jakiego stopnia, ale brał udział w powstawaniu angielskiego przekładu. On znał świetnie angielski i tego przekładu dokonał syn Hermana Brocha, już teraz nie pamiętam imienia, ale właśnie był to syn Hermana Brocha.
Słynnego
I on,
pisarza też, tak.
tak, austriackiego, i on też właśnie von Rydzori no, brał udział jakoś w tych pracach, więc myślę, że można przypuszczać, że miał też wpływ na kształt tytułu.
Ciekawa jest ta sprawa z tytułem, bo właściwie te kwiaty na śniegu, jako wzory na śniegu, pojawiają się w tej pierwszej części, w tym pierwszym portrecie niani, prawda? Huculki. To jest, przywołajmy właśnie może ten fragment. To chodzi o takie koła, które ta niania stawia na śniegu i one tworzą takie arabeski, prawda?
Tak, tak. Oni wracają zimą, wieczorem, wyszli po mleko, niania niesie bańkę na mleko i ponieważ ta droga jest długa, jemu jako chłopcu małemu ta droga się dłuży, jest zimno, więc próbuje go
zabawić.
W jakiś sposób zabawić. Tak, i wycina niejako w śniegu wzory właśnie dękiem od takiej bańki na mleko, układa z tych wzorów kwiaty. Więc rzeczywiście no też ten tytuł też ma uzasadnienie
sens
w treści książki. Tak.
Bardzo ciekawy jest układ tych portretów, które właśnie składają się na tę rodzinną, nie tylko rodzinną galerię, bo najpierw jest Diania, później matka, ojciec, siostra i guwernantka, prawda? W
tak.
tej kolejności. No taka paradoksalna trochę jest ta seria.
Tak, paradoksalna, ale też zrozumiała, ponieważ najpierw pojawia się Kassandra, która była nianią, ale co więcej istniało przypuszczenie, że była również mamką, czyli osobą, która wykarmiła swoim mlekiem małego von Rydzoriego.
On mówi o niej nawet jako mlecznej mamie.
Tak, mlecznej mamie, a nawet wprost pod koniec tego portretu nazywają drugą matką. Natomiast z tym faktem polemizowała całe życie jego rodzona matka, która nie do końca chciała przyznać, że właśnie Huculka, czy domniemana Huculka, bo też o jej pochodzeniu dokładnie też nic nie wiemy.
Ona mówiła takim dziwnym wolapikiem, prawda? Takim językiem składającym się z różnych języków.
Tak, to były najróżniejsze języki. Tak, tak, rzeczywiście to były strzępy różnych języków i właściwie w domu rodzinnym von Rydzorich zrozumiały tylko dla tego małego Gregora. I on w tym najwcześniejszym dzieciństwie, w tych najpierwszych, rzeczywiście pierwszych latach, czasem ledwie takich uświadomionych, odczuwał z tą Kassandrą najsilniejszą więź.
Może taką właśnie cielesną, prawda? Bo ona go przytulała.
Tak.
Też te jej włosy, prawda? Gęste, czarne włosy, to też był taki jego płaszcz, taka peleryna, można powiedzieć.
Tak. I przez nią też, właśnie przez Kassandrę, przez to, że on sam uważał, choć tego nie pamiętał, sam uważał, był o tym święcie przekonany, że ta Kassandra wykarmiła go swoim mlekiem i uważał, że przez to czuje związek też z tą swoją małą ojczyzną, z tą z Bukowiną, czy też z Rumunią, z tym krajem, z którego tak naprawdę pochodził i w którym się urodził. Uważał, że to jest dzięki Kassandrze, na pewno nie dzięki swoim rodzicom, którzy czuli się tam jednak obco.
No właśnie, ja mam wrażenie w ogóle, że większy emocjonalny jakiś taki związek ma z tą Kassandrą, z tą mamą mleczną niż z matką. Czy ja dobrze to odczytuję?
Tak, myślę, wydaje mi się, że ten związek z matką był o wiele bardziej skomplikowany, bo wydaje się, że ta więź matki z dzieckiem jest więzią taką bardzo naturalną. Natomiast matka, co trzeba też powiedzieć, von Rydzoriego, rodzona matka, była też taką niezwykle skomplikowaną osobowością i trudną, bo po pierwsze czuła się nieszczęśliwa. Czuła się nieszczęśliwa
tak, w małżeństwie.
Tak, w małżeństwie. Czuła się nieszczęśliwa już później w tej wielkiej Rumunii.
No bo to taka nadwrażliwa arystokratka, prawda, wysublimowana.
Tak, tak. Ona miała jakieś takie swoje wyobrażenia i żyła tymi wyobrażeniami, po prostu była nieszczęśliwa, że jakby życie, ta codzienność jakby nie dorasta do jej wyobrażeń, tak moglibyśmy powiedzieć w skrócie. Von Rydzori często pisze o niej, że ona porównuje ją do właśnie Emmy Bowary,
tak.
Czyli też takiej kobiety, tak, która nie potrafi się w tej codzienności odnaleźć i tęskni za jakimś innym, lepszym życiem. Chociaż do końca sama nie wie, jak to inne, lepsze życie w cudzysłowie miałoby wyglądać. ale wydaje się, że to, czym żyje na co dzień, to nie jest to, do czego dąży. I taka
no
i
jak
była
Emma
marka
też ma drugiego partnera, prawda? Może ta sekwencja wydarzeń nie jest taka jak w Pani Bovary, prawda? Ale ma drugiego
tak,
partnera, z
tak,
którym,
no,
się... prawda, popada w taką aferę kryminalną, prawda? Więc...
Tak, tak. Tak, to jest ważne, że właśnie rodzice von Rezoriego się rozwodzą i dla niego to też jest pewna taka cezura, ponieważ rozpada się nie tylko ten świat zewnętrzny, nie chodzi tu tylko o politykę, jeśli mówimy o rozpadzie, ale też właśnie rozpada się ten świat rodzinny. I on od tej pory kursuje między jednym domem, a drugim, między domem matki i ojca. I matka rzeczywiście ma drugiego męża, który skądinąd jest bardzo dobrym człowiekiem,
tak.
Ale ona dalej nie spełnia jej ideałów, czyli jakby nic się nie zmieniło w jej postawie. Ona dalej czuje się po pewnym czasie, znów okazuje się, że jest nieszczęśliwa. No i rzeczywiście wplątuje ona siebie i męża w taką aferę kryminalną.
Tak, ale o niej nie mówmy, żeby nie spoilerować. Może
tak,
niech
tak.
Czytelnicy sami też posmakują trochę tej prozy. Może jeszcze tak parę słów o kolejnych postaciach. Ojciec, prawda? Taki prawdziwy germański tur, super samiec. Wybujałe
tak,
zmysły,
tak.
Prawda? Nieposkromiony apetyt erotyczny. No i ta jego żona, prawda? Matka Rezoriego, taka no troszkę aseksualna, prawda? No niedopasowane małżeństwo zupełnie.
Zupełnie, zupełnie. Od początku byli niedopasowaną parą. On wręcz, ojciec tą swoją właśnie taką żywiołowością przytłaczał matkę, bo to oczywiście było, on miał liczne romanse, ale też był takim człowiekiem, który zajmował się wieloma sprawami w życiu. Próbował
tak.
wszystkiego, miał bardzo wiele zainteresowań. I
niezwykle wykształcony człowiek, prawda?
To, tak, tak.
Bo ten jego prymitywizm
oszukany.
Taki czasami w obejściu, no z drugiej strony był równoważony no, jego ogromną wiedzą, ale też no, z drugiej strony kulturą jakąś, prawda?
Tak, tak, dokładnie tak. I trzeba też jeszcze powiedzieć, że jego wielką pasją było polowanie.
Tak.
On uwielbiał polować i właściwie wszystko, co robił w życiu, gdzieś z tym polowaniem się wiązało. Kochał las, kochał bukowińskie lasy i jak to właśnie mówiła trochę z przekąsem jego małżonka, że po rozpadzie cyka monarchii został na tej Bukowinie głównie dla lasów i dla zwierzyny w niej
tak
żyjącej.
Jest. Zapalony myśliwy, tak.
Tak, tak, był takim przeciwieństwem matki, zupełnie oni byli niedobrani. Z von Rezorim, z autorem też ta jego relacja nie była łatwa, na pewno nie był najważniejszą dla niego postacią.
No, faworyzował ojciec siostry jednak jego, prawda?
Tak, siostra była, siostra von Rezoriego, starsza siostra, starsza o 4 lata od Gregora, no była taką córką taty i on z nią czuł więź, pokrewieństwo, jej poświęcał mnóstwo czasu, co też oczywiście wywoływało zazdrość w małym von Rezorim.
Tak, ojciec, no dodajmy to też ważny wątek, bo to nie tylko są kwestie romansu rodzinnego, nazwijmy to tak za Freudem, prawda? Tylko to jest też kwestia jakiegoś tła. No, ojciec był no, patologicznym żydożercą, prawda? Więc ten wątek
tak.
antysemicki też jest obecny. Zresztą poświęcił temu wątkowi także inną książkę von Rezori.
Tak, to jest bardzo ważny temat. Rzeczywiście ojciec von Rezoriego był antysemitą, zajadłym, zapiekłym, chociaż, co może nie jest też bez znaczenia,
nie poparł Hitlera,
Hitlerem. Tak, tak. On mu się wydawał takim właśnie malarzem przybłędom, kimś, kogo by nie zatrudnił gdzieś nawet na służącego, jak sam mówił, więc rzeczywiście odnosił się do niego bardzo nieufnie, co nie zmienia faktu, że był antysemitą. I w takiej atmosferze też von Rezori w tym najwcześniejszym dzieciństwie był wychowywany. On później odchodzi od tych ojcowskich ideałów. Nawet w innej książce, właśnie w tej swojej późniejszej biografii pisze, że wprost, że nazywa to zdradą tych ojcowskich ideałów, choć tak naprawdę to nie była zdrada, tylko uwolnienie się od tego ciasnego
tak.
myślenia. I o tym też pisze właśnie w innej książce, która również ukazała się po polsku, w Pamiątkach antysemity. I to jest też inspirowana oczywiście biografią autora proza, gdzie tam właśnie pisze o swoich kontaktach z Żydami, z żydowskim kolegą, z kobietą, którą poznaje w Wiedniu, która jest od niego starsza, będzie jego przyjaciółką i kochanką, rzeczywiście istniała i którą... o której mówi, że to ona właśnie go uwolniło od tego jego ciasnego, drobnomieszczańskiego myślenia.
Co ciekawe, ojciec podejrzewał guwernantkę, prawda? Panią Strauss,
tak.
zwaną Strauselką o żydowskie pochodzenie. Ona później w 1938 roku udowodniła tę swoją aryjskość, prawda?
Tak, rzeczywiście o to ją podejrzewał, ponieważ ona z kolei była właśnie kobietą bardzo światłą i też trochę, można powiedzieć, że tak przewietrzyła tą duszną atmosferę w
Tak.
domu von Rzorich. Ona była najpierw guwernantką matki, a później guwernantką Gregora i jego siostry.
Zresztą
I
swoich
rzeczywiście.
wychowanków też miała spośród bogatych Żydów, prawda? Tam też
Tak,
duży taki krąg, tak.
mnóstwo właśnie z rodzin żydowskich chłopców i dziewcząt było jej uczniami i ona później mieszkała w Wiedniu tuż przed wybuchem wojny i w czasie wojny pod Wiedniem i okazało się, że wielu tym swoim wychowankom pomogła, ukrywała ich i rzeczywiście no, narażała też życie, o czym też gdzieś tam na marginesie von Rzorich wspomina.
Co ciekawe, guwernantka była życiową partnerką bardzo znanego pisarza, ale może też nie spoilerujmy, bo to niech to będzie
Tak.
niespodzianka
Miałam
dla
takie
czytelników.
domniemanie. Tak,
Tak,
tak.
tak. Pomówmy jeszcze może o siostrze, prawda? Coś więcej, bo to też tragiczna postać. Może też nie mówmy, jak zakończył się jej los, ale właśnie to bardzo ważna postać w życiu von Rzorich'a.
Tak, ona była ważna, bo była starsza i to znaczyło, że chociażby miała tę bardziej taką głębszą więź z ojcem, ojciec ją traktował po partnersku. Bardzo szybko nauczyła się czytać, na co też spoglądał z zazdrością jej młodszy brat,
Cały
bo
czas książkami była widziana,
cały
prawda?
czas książkami, tak. I ta siostra była też świetną uczennicą, później świetną studentką, dostała wymarzoną pracę i zawsze ten von Rzorich, on się tak troszeczkę definiował jakby w kontrze do niej. Ta siostra oczywiście mu dokuczała, tak jak dokucza się młodszemu bratu, chociaż jednocześnie mieli też ze sobą taką szczególną więź, na przykład, co dla mnie jest takie bardzo ujmujące, mieli wspólne, podobne, identyczne wręcz poczucie humoru.
Tak.
I mimo, że czasami stali na skrajnych pozycjach, to rozumieli się też w mig, tak bezsuwo, potrafili wyczuwać komizm w najróżniejszych sytuacjach. I chyba
Zresztą von Rzorich
tym
też,
mógł być jej
też to
ojca.
oddawał w rysunkach, prawda? Bo
Tak.
ten rysunkowy talent też jest bardzo istotny i on też takie karykatury malował, prawda?
Tak, on
Rysował.
był też rzeczywiście utalentowanym rysownikiem, choć o czym też pisze w Niegdysiejszych śniegach, tego talentu nie mógł rozwinąć, no ale został pisarzem i zostawił po sobie wspaniałe książki, a
Chociaż pracował
też.
w rynku reklamowym, prawda? Przez jakiś czas.
Tak, jeszcze w Rumunii, w Bukareszcie, tuż przed wybuchem wojny, II wojny światowej, właśnie pracował ku ubolewaniu ojca, pracował on mówił, że w dziale reklamowym przemysłu, koncernu jakiegoś kosmetycznego, natomiast prawdopodobnie nie był, no właśnie tutaj znowu nie wiadomo do końca, czy to fakt, czy fikcja, ale raczej, o czym pisze w innych książkach, chociażby w Pamiątkach antysemity, czy w tej swojej biografii, raczej ta praca w reklamie polegała na tym, że budował po prostu wystawy w sklepach, w drogeriach, więc no właśnie, więc tak to wyglądało ku ubolewaniu ojca, bo oczywiście marzył o innej przyszłości dla
Tak.
swojego syna.
Pani Małgorzato, czy trudno się tłumaczy von Rzorich'a?
Tak, no, muszę powiedzieć, że tak. Jest to autor bardzo wymagający, jego język jest bardzo wymagający, ponieważ von Rzorich jest erudytą, pisze teksty erudycyjne, ale też bardzo dokładnie wie, co chce powiedzieć. Jego język, jego fraza jest przy tym taka rozbuchana, bogata. I każda ta fraza niesie jakiś obraz, i to właśnie tu gdzieś pewnie też pobrzmiewa ten talent plastyczny. Jego zdania to są właśnie obrazy, tak jakby opisywał fotografię. I
Dla mnie na
oczywiście
przykład takim
trzeba te.
fenomenem był ten świat myśliwski, prawda? No bardzo dokładnie opisany, jak rzeczywiście taki świetny rysunek, bardzo
Tak.
delikatny i bardzo precyzyjny, prawda? Rysunek tego świata myśliwskiego, tych wszystkich puszczańskich krajobrazów, które są
Tak.
przefiltrowane przez pryzmat zapalonego myśliwego, prawda? Dla mnie to był zupełnie nowy świat.
Tak, dla mnie też i tu to rzeczywiście też wymagało sporo takiego researchu, wczytywania się, bo
W
to
sam
nie jest
język
tak, że ja
myśliwych,
znałam.
prawda?
Tak, rzeczywiście te wszystkie słowa, no trzeba było też po prostu no, robić research, szukać i tych znaczeń. Natomiast on nawet różne, w ogóle różne sceny opisuje tak, jakbyśmy patrzyli na obraz. Na przykład taka scena też bardzo rozbudowana na początku tego rozdziału poświęconego ojcu, kiedy on pokazuje ojca przy goleniu.
Tak.
No, choćby tak prozaiczną
siedem
scenę,
brzytew,
golenie,
prawda?
Poranę, tak, można z tego zrobić taki wielowymiarowy, piętrowy obraz. No jest to rzeczywiście wielkie mistrzostwo, a jak wiadomo, nie jest to nic odkrywczego. Składnia języka polskiego no, nie odpowiada jeden do jednego składni języka niemieckiego, więc trzeba to było zamienić na język polski, a jednocześnie zachować ten obraz.
Aż się słyszy, jak ojciec, prawda, ostrzył tę brzytwę o pasek,
tak,
w ogóle.
Tak, dokładnie.
To miał tak. Też to skórzane jakieś utensylium, prawda, gdzie tak. Chował właśnie na każdy dzień, miał inną brzytwę. To nieprawdopodobne zupełnie.
Dokładnie tak.
Ja właśnie w tym samym czasie mniej więcej, pani Małgorzato, czytałem książkę o Simonie Kossak, i właśnie Fondre Sorego. I tak popatrzyłem na świat puszczy właśnie zupełnie innymi oczyma. Z jednej strony taka właśnie miłość do zwierząt, no taka humanistyczna, nazwijmy to, a z drugiej strony świat myśliwego. No też jakaś do tych zwierząt jakiś specjalny stosunek, ale na przeciwnych biegunach.
Tak, no tak, ten świat myśliwych, no dla mnie też, jak już powiedziałam, kompletnie obcy i kompletnie niezrozumiały.
Tam są takie rytuały opisane w ogóle, między innymi taki rytuał, kiedy von Rezzori, młody syn właśnie, zastrzelił zająca i to jest cała taka inicjacja w ogóle. Tam jest to podszyte taką psychoanalizą,
tak.
Prawda, że tutaj ojciec to jest taki no, przewodnik, który... No jak w dawnych jakichś, prawda, plemionach jest taki przewodnik, który przeprowadza tego młodego chłopaka z tego świata matki do świata ojca, prawda? I to jest rytuał myśliwski.
Tak, właśnie tak jest. I rzeczywiście na tym polowaniu w lesie ten Rezzori odkrywa więź z ojcem, buduje. Wtedy tam właśnie buduje więź z ojcem. Nie w domu, nie w pokoju dziecięcym. Tylko właśnie w lesie, kiedy obaj są sami. I rzeczywiście następuje ten rytuał inicjacyjny.
Tak się zastanawiam, bo z jednej strony mamy taki tutaj rys feministyczny, można powiedzieć, no bo w końcu matka von Rezzoriego w pewnym momencie stała się taką sufrażystką, prawda? I to środowisko tych cioć, prawda, to bardzo takie postępowe, walczące o prawa kobiet, a z drugiej strony no taki samiec alfa rzeczywiście i taka, można powiedzieć, proza dla facetów, nie?
No tak, jeśli chodzi w ogóle jeszcze o ten feminizm matki, to ona też się tak troszkę w pół kroku zatrzymała, ponieważ przyłączyła się do tych sufrażystek, ale jest opis zjazdu sufrażystek w Siedmiogrodzie i widać, że ta matka jest tam
zdystansowana.
Natomiast ona
tak.
Też jakby sama swoim życiem udowodniła, że stać ją na jakieś no takie radykalne wręcz kroki, bo jednak odeszła od ojca, spakowała walizki swojej dzieci i wyjechała do Wiednia do krewnych, ale znowu zatrzymuje się w pół kroku, bo nie zostaje w Wiedniu, nie zaczyna nowego życia, już wydawałoby się, że jest wolna, może zacząć nowe życie, a jednak nie, wraca do Czerniowców, ponownie wychodzi za mąż. Ta matka, ona czasami może irytować, możemy jej nie rozumieć, natomiast dla mnie też ona po prostu wzbudzała czasami taki jakiś żal, ta jej postać, bo właśnie wciąż się zatrzymywała w pół kroku, wciąż jakby nie wiedziała, czego tak naprawdę chce. Więc,
przez to jest taką ciekawą psychologicznie postacią właśnie.
Tak, ja też myślę, że matka jest bardzo ciekawa i w ogóle sam stosunek autora do niej, bo też nie możemy jednoznacznie powiedzieć, że on jej nienawidził, że on obarczał ją za jakieś wszystkie traumy. To nie jest tak u von Rezzoriego. On zawsze pisze o rzeczach trudnych, ale jednocześnie i też nie chodzi o to, że próbuje usprawiedliwić swoich rodziców czy wybielić, ale rzeczywiście, nie wiem jak to ująć, on też nie obwinia ich o wszystko, nie obarcza ich wszystkim, nie ciska w nich gromów. Rzeczywiście wydaje mi się, że właśnie potrafi ich opisać w sposób taki niezwykle ciekawy i bardzo złożony właśnie.
Naprawdę 5 świetnych literackich portretów w książce Niegdysiejsze śniegi Gregora von Rezzoriego. Pisarza może mniej znanego w Polsce, ale na pewno wartego poznania. A miałem zaszczyt i przyjemność rozmawiać z autorką przekładu, panią Małgorzatą Granińską. Bardzo serdecznie pani dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo.